dobry wieczór. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Za konsoletą program realizuje Paweł Kretkowski. Witamy w Arsenale Kultury. Od zeszły piątek, sobotę i niedzielę, w ostatni piątek, sobotę i niedzielę, trwał w Poznaniu Festiwal Książki Narodowej, na który przyjechało wielu znamienitych gości. I poznając tych gości, poznając nazwiska tych gości, od razu wyłapałam to, co ich łączy. Ostatnio mieli do czynienia z cenzurą. Cenzurze chciałabym poświęcić dzisiejszy Arsenał Kultury. Zacznę od tego, co ostatnio wydarzyło się w kontekście sławnej już sprawy profesora Nalaskowskiego, zawieszonego za swój felieton w sieci. Historyk profesor Polskiej Akademii Nauk Grzegorz Kucharczyk odpowiedział na łamach Polonii Chrystiani rektorom, którzy w sprawie tęczowej cenzury uchwalili na konferencji rektorów polskich taki zakaz, który miałby stopować tych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób krytykować ludzi albo ideologię LGBT. Posłuchajmy, co profesor Grzegorz Kucharczyk ma do powiedzenia.
Mamy tutaj do czynienia z taką próbą wprowadzenia w istocie rzeczy cenzury. Przy czym, i to jest ciekawe i godne zastanowienia, czy autorzy tej uchwały podjętej przez Konferencję Rektorów Polskich zastanawiali się, czy wiedzieli, że właściwie odwołują się do pewnych tradycji, które już na ziemiach polskich były ponad 100 lat temu. Mianowicie pierwszym, który walkę z nienawiścią w życiu społecznym rozpoczął na naszych ziemiach, było to von Bismarck, który w szczycie takiej kampanii germanizacyjnej, czyli w okresie Kulturkampfu, doprowadził do uchwalenia nowego prawa prasowego na terenie wtedy już Zjednoczonej Rzeszy Niemieckiej. I do tego jeszcze obowiązywał nowy kodeks karny Rzeszy, który miał taki paragraf o zwalczaniu i karaniu, dosłownie tak się nazywało, wzywania nienawiści jednej grupy społecznej przeciw drugiej. I z tego paragrafu, to był słynny paragraf 130, na przykład regularnie stosowano represje wobec polskiej prasy w Wielkopolsce, na przykład wobec Kuriera Poznańskiego, wobec Dziennika Poznańskiego, ale także na Pomorzu Nadwiślańskim, gdzie ukazywała się polska prasa, która na przykład publikując artykuły krytyczne o germanizacji, była właśnie z tego paragrafu o karaniu wzywania do nienawiści represjonowana. No, kończyło się tym, że redaktorzy odpowiedzialni szli do więzienia albo redakcje musiały płacić gigantyczne, jak nowe czasy, grzywny. Dość wspomnieć, że na przykład polska prasa w Wielkopolsce, która donosiła i komentowała oczywiście krytycznie o strajku dzieci i wrzesińskich i ich rodziców, strajk szkolny słynny z 1901 roku, także była karana z tego paragrafu, to znaczy właśnie, że informowanie o represjach, które spadły na dzieci we wrześniu w innych ośrodkach, no, było traktowane przez władze pruskie, które walczyły oczywiście o postęp i tolerancję, jako wzywanie do nienawiści Polaków przeciwko Niemcom, którzy też byli w Wielkopolsce. I teraz jak słyszymy z ust rektorów, czy czytamy w tych uchwałach podejmowanych przez Konferencję Rektorów Polskich, że no właśnie chodzi o to, żeby walczyć z mową nienawiści, czy w ogóle z przejawami nienawiści w życiu społecznym, przy czym akcentowane jest przede wszystkim to, że tym obiektem poddanym jakiejś nienawiści jest tak zwana ideologia LGBT, no to nasuwa się pytanie, mi zwłaszcza jako historykowi zajmującym się od ponad 20 lat cenzurą pruską, no taka myśl, że tutaj mamy taką historię długiego trwania jednak. Tej troski właśnie o to, żeby zachować życie publiczne od nienawiści.
Czy znane są panu profesorowi też takie inne przypadki, pewnie trochę lżejszego wymiaru cenzury niż spotkał profesora Nalaskowskiego, ale jednak czynienia pewnych nacisków na profesorów, na kadrę akademicką przez władze uczelniane?
No tak, tu mamy do czynienia z całym takim bardzo wyrafinowanym, coraz bardziej wyrafinowanym jednak mechanizmem cenzury, bo właściwie teraz to obserwujemy, to jest próba stworzenia, nazwijmy to, sytuacji skłaniającej w cudzysłowie naukowców do autocenzury. bo przekaz, który płynie z tej uchwały Konferencji Rektorów Polski brzmi: mamy na was oko. Mamy na was oko, Wielki Brat patrzy, więc bądźcie bardziej roztropni w swojej działalności naukowej i pozanaukowej. Proszę zwrócić uwagę, że pan rektor Tretyn z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który jest zresztą wiceprzewodniczącym Krajowej Konferencji Rektorów Polskich, on odwieszając pana profesora Nalaskowskiego, jednocześnie zalecił mu więcej roztropności w działalności publicystycznej. Więc kto ma być miarą roztropności? To znaczy, kto ma osądzać, czy to już jest roztropne, czy przekroczyło granicę roztropności? I się okazuje, że magnificencja, pan rektor UMK, no, widzi siebie przede wszystkim w tej roli. No ale jeżeli przypomnimy sobie zamykanie przestrzeni uniwersyteckiej na przykład dla debaty z przyjeżdżającymi z zagranicy działaczami ruchów pro-life, ruchów obrony życia, kiedy zamyka się też przestrzeń uniwersytecką dla człowieka, który naukowo na przykład zajmował się problemem homoseksualizmu, ponieważ w swoich badaniach naukowych dochodzi zupełnie do innych wniosków niż te, które są dzisiaj politycznie poprawne i oficjalnie obowiązujące, no to a z tymi przypadkami w ostatnich 5-10 latach mieliśmy na polskich uczelniach do czynienia, no to mamy rzeczywiście, widzimy taki problem nasilający się jednak cenzury. To jeszcze nie jest taka skala zjawiska, jak mamy na Zachodzie, ale rzeczywiście no, to już zaczyna się coraz, te objawy są coraz częstsze i przypadek, tak zwana sprawa profesora Aleksandra Nalaskowskiego tylko pokazuje, no jednak, że to już jest coraz bardziej palący problem, ale on się nie zaczął właśnie przy okazji tłumienia, czy próby stłumienia wolności wypowiedzi profesora Nalaskowskiego. To już trwa znacznie dłużej.
W przypadku felietonu profesora Nalaskowskiego mieliśmy do czynienia z takim kwiecistym, barwnym językiem, taki, który jest przypisany do felietonu. Ale z cenzurą spotkał się też niedawno filozof, teolog, profesor, ksiądz profesor Tadeusz Gus. Instytut Myśli imienia Roberta Schumana w Warszawie we współpracy z Ambasadą Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie chciał zorganizować konferencję poświęconą chrześcijańskiej koncepcji Europy według Roberta Schumana, jednego z założycieli jednoczącej się, założycieli właściwie jednego z ojców Unii Europejskiej. Posłuchajmy, kim był Robert Schuman i jak potoczyły się losy tej konferencji.
Robert Schuman, świadomy tego dramatu Europy, podzielonej przez te różne antyludzkie, antyboskie, antypaństwowe, antynarodowe ideologie, szczególnie komunistyczne, czy neokomunistyczne, neomarksistowskie, postanowił z innymi Adenauerem i de Gasperi i innymi wielkimi Europejczykami i wspaniałymi postaciami w nowożytnej polityce Europy, postanowili uruchomić procesy jednoczenia się narodów i państw Europy. I Robert Schuman miał koncepcję federalistyczną Europy, czyli że wszystkie państwa narodowe mają w dalszym ciągu prawo bytu i tę koncepcję federalnej Europy, czyli zjednoczonej w państwach, ale w państwach narodowych, zaczerpnął z nauki katolickiego chrześcijaństwa o tym, kim są narody, społeczeństwa, państwa, ale w tej perspektywie, czyli na gruncie Ewangelii Jezusa z Nazaretu. I otóż ten Instytut Myśli imienia Roberta Schumana zaprosił mnie z wykładem i inne osobistości, i żeby ta konferencja odbyła się w dniu 23 września tego roku 2019. I niestety została zablokowana i odwołana przez ambasadę polską w Berlinie ze względu na nieprawdopodobne protesty lewicy Berlina i Niemiec, którzy wiadomo, że po prostu chcieliby forsować w naszym czasie lewacką, czyli neosocjalistyczną koncepcję Europy, o czym świadczy dość duży udział, taki procentowy, nawet ludzi lewicy w Parlamencie Europejskim, nie mówiąc już o oddziaływaniach ideologicznych dzisiaj w Unii Europejskiej, czyli w Europie, na różnych płaszczyznach, te ruchy neomarksistowskie w sensie rewolucji tej kulturowej, czy seksualnej, czy też ideologii gender, one nie akceptują tamtej wizji Europy, między innymi Roberta Schumana, czy De Gasperiego, czy Adenauera, i w związku z tym dla lewicy Berlina prawdopodobnie okazała się konferencja o takiej tematyce, która przywołuje Roberta Schumana, dziedzictwo jego nie tylko polityki, ale także jego myśli. On napisał taką książkę dla Europy, tak jest zatytułowana, i w tej książce właśnie odwołuje się ostatecznie do chrześcijaństwa. A co Roberta Schumana przy kształtowaniu jedności Europy, państw i narodów Europy, co go fascynowało w katolickim chrześcijaństwie? Katolicka koncepcja miłości Boga i człowieka.
Profesorze, przecież to są takie środowiska, które mają na sztandarach walkę o wolność i umiłowanie różnorodności, więc jak to się ma do takich ich działań? Jakie są ich argumenty?
To jest niestety, pani redaktor dotyka tutaj samego sedna, czyli sprzeczności ideologicznej, bo każda ideologia wcześniej czy później tak czy inaczej uzewnętrznia swoje sprzeczności. I proszę zobaczyć, na czym polega sprzeczność choćby ideologii gender. Że z jednej strony reprezentanci ideologii gender nawołują na przykład do wolności seksualnej, czy do wolności bycia mężczyzną lub kobietą. Transseksualiści mówią, że można sobie dowolnie zmieniać płeć. A co powie podstawowa nauka, na przykład medyczna, jak genetyka? A genetyka mówi tak, że przychodzisz z odpowiednim kodem genetycznym na świat i przychodzisz albo jako mężczyzna, albo jako kobieta. Czyli innymi słowy, nieprawdą jest, czyli sprzecznością z osiągnięciami nauk medycznych, jak na przykład genetyki, teza ideologii gender o tym, że możesz sobie dowolnie dysponować własną płciowością, że możesz ją zmieniać. Owszem, technicznie jest to dla organizmu ludzkiego możliwe. W sensie hormonalnym także. Z tym, że o tym, czy ktoś jest prawdziwym mężczyzną, czy ktoś jest prawdziwą kobietą, nie decyduje posiadanie organów, lecz łańcuch DNA. I na tym polega każda ideologia jako ideologia, że ona z zasady wprowadza w błąd. I w związku z tym rozumiemy, że takie postawy nie mogą czynić człowieka wolnym, tylko zaprzeczają właściwemu, prawemu byciu wolnym człowiekiem, wolną kobietą czy wolnym mężczyzną.
Jest takie powiedzenie, że prawda się zawsze obroni, a te ideologie wydaje się, że zaprzeczają rzeczywistości. Czy tutaj taka jest rola cenzury, że tam, gdzie już rzeczywistość mówi zupełnie coś innego, to co widzimy, to musi wejść cenzura, która zabroni dostępowi prawdy do szerszego audytorium?
Tak. I ja, który już około 30 lat zajmuję się filozofią, i z tego połowę lat spędziłem w świecie zachodnim, w Republice Federalnej Niemiec, na zachodnio-niemieckiej uczelni, i tam już badałem te najważniejsze nurty i filozoficzne, i ideologiczne w ogóle w dziejach ludzkości, począwszy od starożytności poprzez średniowiecze, a skończywszy na naszych czasach nowożytnych i współczesnych. I właśnie to dostrzegłem bardzo wyraźnie, że każdy nurt ideologiczny w momencie, gdy jest demaskowany w swojej fałszywości czy w swoim zakłamaniu, sięga po różne formy przymusu. jedną z form takiego przymusu i zniewalania ludzi czy ludzkości we współczesnym świecie, kiedy mamy media społecznościowe, radio, telewizję, internet, to rozumiemy, że jedną z form takich najskuteczniejszych dla ideologii okazuje się cenzura, czyli bojkot, czyli paraliż, że nie można pewnych treści po prostu ze względu na ich treść, nie ze względu na to, że one wyrażają prawdę, czy ludzie, którzy, jak na przykład ta kwestia tej konferencji w Berlinie niedoszłej, tam chodziło o prawdę, chodziło o ukazanie wspaniałego dziedzictwa Roberta Schumana, przecież jednego z największych autorytetów w polityce europejskiej i światowej naszych czasów, powiedzmy XX wieku dokładniej. I skoro takie rzeczy się blokuje, czyli blokuje się prawdę, to oznacza, że ideologia sama zdobywa samoświadomość swojej fałszywości, czyli sama rozumie, że jej celem jest zakłamanie ludzkiego rozumu poszukującego prawdy.
Z tej wypowiedzi filozofa, teologa, księdza profesora Tadeusza Guza dowiedzieliśmy się, że środowiska lewicowe bojkotują, cenzurują prawdę i rzeczywistość, co za tym idzie. Dzięki profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi dowiedzieliśmy się o korzeniach właściwie, o tym, że czasy cenzury sięgają czasów dalekich, dalekich pruskich zaborów. Dowiedzieliśmy się, że konferencja rektorów akademickich szkół polskich będzie cenzurować naukowców, którzy skrytykują ideologię LGBT. I w takim razie powstaje pytanie, jak na przykład kreować rzeczywistość medialną, jak formułować informacje. Takie pytanie zadałam redaktorowi Pawłowi Lisickiemu, redaktorowi naczelnemu Do Rzeczy, pisarzowi, dziennikarzowi, publicyście, eseiście, tłumaczowi literackiemu. Czy redaktor naczelny sobie samo cenzurę zadaje w tych naszych dzisiejszych czasach, gdzie, jak państwo słyszą, wiele rzeczy jest cenzurowanych?
Oczywiście redaktor naczelny, ponieważ odpowiada za całe pismo i redaguje to całe pismo, dokonuje różnych decyzji. No, dokonuje na przykład decyzji dotyczących tego, u jakiego autora zamówić tekst, prawda? Jaki temat komuś zlecić albo jaki przyjąć. Ale ja tego nie, akurat w tym przypadku nie nazywam tego autocenzurą, tylko nazywam to po prostu redagowaniem. Kiedy mamy zatem do czynienia z przypadkiem autocenzury? Kiedy ktoś z obawy przed jakimiś zewnętrznymi, nazwijmy to, no nie wiem, albo karami, albo zewnętrzną niebezpieczną sytuacją, rezygnuje albo na przykład właśnie z poruszenia jakiegoś tematu, albo z jakiejś opinii, która, jak sądzi, mogłaby albo jemu samemu, albo jego pismu zaszkodzić. I teraz, czy taka autocenzura występuje? Moim zdaniem tak naprawdę autocenzura jest najbardziej przebiegłym, albo najbardziej podstępnym sposobem występowania cenzury w społeczeństwach liberalnych. Bo bardzo rzadko możemy znaleźć taką sytuację, że ktoś komuś coś zakazuje. Znacznie częściej mamy do czynienia w sytuacjach, w której mamy na przykład zdecydowaną dominację na rynku mediów jednego rodzaju, kiedy albo publicysta, albo dziennikarz woli nie poruszać jakiegoś tematu, ponieważ wie, że to, jak powiem, przewiduje, że to się spotka ze złym przyjęciem. I on w związku z tym albo tego tematu nie zgłasza, albo opisuje go w taki sposób, żeby się właśnie nie narazić na możliwe nieprzyjemności z tym związane. No i oczywiście odpowiedzią na taką autocenzurę, czy na problem autocenzury jest maksymalnie zróżnicowany pod względem ideowym rynek. Bo wtedy mamy taką sytuację, że każdy może sobie wybrać, w jakim piśmie chce pisać, w jakim chce pracować i nie ma tego problemu, że na przykład nie może o czymś napisać albo nie może w jakiś sposób napisać, bo zdaje sobie sprawę, że zawsze znajdzie miejsce, gdzie mógłby te swoje, jakby to powiedzieć, myśli i opinie upublicznić.
Gdyby pan redaktor powiedział mi, co myśli o takim pojęciu w ogóle idealnego dziennikarza, który potrafi być obiektywnym, bo spotkałam się z taką opinią, że lepiej, jeśli ten rynek rzeczywiście jest zdywersyfikowany, czyli mamy różne tytuły dookreślone jakoś, jaki światopogląd prezentują, niż z taką sytuacją, kiedy udajemy obiektywnych, prawda? Bo wydaje się, że człowiek dorosły no ma już swój jakiś światopogląd i trudno tak do końca przecież. Chyba nie jest to w ogóle możliwe, żeby być tak do końca, potrafić wejść w te i w inne buty.
No tak, znaczy ja zdecydowanie wolę sytuację, kiedy każdy występuje, nie ukrywając się, nie chowając się za maską, podnosząc przyłbicę i w ten sposób pojawiając się w przestrzeni publicznej ze swoimi poglądami, ze swoimi opiniami, niż kiedy mamy do czynienia z takim właśnie pseudoobiektywizmem. Dlaczego pseudo? Ponieważ szczególnie w sferze dotyczącej kwestii ideowych, kwestii dotyczących wartości, no nie bardzo wiadomo, jak ten obiektywizm miałby wyglądać. Weźmy prostą rzecz. Dla to, co dla jednych na przykład jest po prostu, nie wiem, aborcją, dla innych jest zabójstwem narodzonego dziecka. Tak już w samym języku, chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że w samym języku tkwi wybór, tak? I teraz na czym by obiektywizm miał polegać w takim przypadku, tak? No bo nie ma w tym sensie neutralnego języka, który odnosiłby się do wartości. No to jest sprzeczność sama w sobie. Więc wolę sytuację, w której w jednej gazecie ktoś napisze o zabijaniu dziecka nienarodzonego, a w innej gazecie ktoś napisze o, nie wiem, o ograniczeniu albo nieograniczeniu aborcji, bo to jest uczciwsza sytuacja niż kogoś, kto tak naprawdę będzie, i tak jest najczęściej w mediach liberalnych, posługiwał się liberalnym językiem do opisania tego zjawiska, twierdząc, że to jest obiektywny opis. To nie jest obiektywny opis, ponieważ wybór dokonuje się już na poziomie wyboru języka i pewnych pojęć.
A czy eufemizmy to też można by zaliczyć do takiej autocenzury? Posługiwanie się eufemizmami w opisywaniu rzeczywistości?
No to wszystko zależy, czego eufemizm dotyczy. No, są, nazwijmy to, załóżmy, jeśli mamy do czynienia z opisem sytuacji wulgarnej, albo gdzie ktoś wypowiada całą masę jakichś wulgarnych słów i wtedy można sobie przecież wyobrazić, żeby chodzi o to przecież, żeby nie patować czytelników, tylko jej, no, w tym sensie eufemizmem, czyli opisem tej sytuacji bez cytowania wprost. Natomiast i to jest moim zdaniem dopuszczalna forma. No, załóżmy, żeby nie być już całkowicie abstrakcyjnym, jest sztuka klątwa w teatrze, prawda? W tej sztuce dochodzi do... I teraz właśnie pytanie, co mam powiedzieć, bo jak powiem dosłownie, co robią aktorzy z na przykład figurą Jana Pawła, no to można by to było zostać uznane za właśnie formę tego skandalu i tego naruszenia słów. No to muszę uciec się w tym momencie do eufemizmu, nie dlatego, żebym nie mógł powiedzieć tego, co robią ci aktorzy, tylko dlatego, że to jest po prostu tego stopnia rzecz wulgarna i uderzająca w powszechną wrażliwość, że takich rzeczy nie należy mówić, należy rozpowszechniać, tak? Nie mówiąc o tym, że mówiąc w taki sposób, oczywiście uderzamy też w czyjąś wrażliwość i w czyjeś uczucia. Moim zdaniem w tym sensie eufemizm jest czymś właściwym, zaleconym, normalnym sposobem działania. No ale możemy mieć do czynienia z eufemizmem wtedy, kiedy ktoś ewidentnie źle coś robi, a my zamiast nazwać tego złym postępowaniem, to jest bardzo ulubiona formuła, nazywamy to na przykład kontrowersyjnym, prawda? A ktoś znany z kontrowersyjnych wystąpień, na przykład pani Yahira pojawia się przed pomnikiem Armii Krajowej, wyśmiewa i wyszydza najważniejsze w tradycji polskiej hasło Bóg, honor, ojczyzna. Wyśmiewa to hasło, a ktoś by powiedział, no, mieliśmy do czynienia z kontrowersyjnym happeningiem, prawda? Na pewnym poziomie językowym to jest prawdziwy opis, tylko to jest właśnie klasyczny przyjazd eufemizmu. Zamiast nazwać to tak, jak na to zasługuje, czy mieliśmy do czynienia z durnym głupem albo z wulgarnym chamstwem, będziemy opisywali jakimś innym słowem. Więc wszystko zależy od konkretnej sytuacji.
To jeszcze teraz takie pytanie, czy to, że przez tyle lat byliśmy w reżimie komunistycznym zmuszeni w pewnym sensie do tego, żeby jakąś autocenzurę stosować, to wpływa na to, że te autocenzury Polacy są przyzwyczajeni, umieją stosować i ona jest w nich jakoś poniekąd zapisana? Czy ta ekspansja tych ideologii takich, które bardzo mocno wydają się być hałaśliwe, że stoi za nimi pewna siła, który z tych czynników może być silniejszy, czy obydwa?
Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że akurat Polacy właśnie ze względu na swoje doświadczenia w ustroju komunistycznym są dosyć immunizowani na ideologię. To znaczy znacznie łatwiej albo odważniej, albo mocniej potrafią nazwać pewne negatywne zjawiska, niż na przykład możemy to widzieć w porównywalnych mediach na Zachodzie, we Francji, w Belgii, w Holandii. Tam to dopiero jest forma rzeczywiście takiej autocenzury. Ja podam taki przykład, który mnie rozbawił. Byłem kiedyś na obiedzie w jednej z zachodnich ambasad. Tam tam akurat ambasadę odwiedził człowiek, który był prezesem największej telewizji publicznej w danym kraju. Celowo nie mówię w jakim kraju i w jakiej ambasadzie, ale to taka bardzo duża telewizja. No i tam doszło do takiej ostrej dyskusji na temat polskich mediów publicznych, gdzie tenże gość z zagranicy, no wytykając, jeśli tak można powiedzieć, polskim redaktorom czy polskim prezesom i jego zdaniem mankamenty, mówił, no a u nas tutaj, tu padła nazwa kraju, jego telewizji, u nas to mamy kompletne zróżnicowanie, mamy ludzi o takim kolorze skóry, o takim kolorze skóry, o ludzi o takiej orientacji, o innej orientacji i tak, i siak, i owak. A ja w tym momencie, kiedy on przerwał, zadałem mu proste pytanie, a czy w pana redakcji jest ktokolwiek, kto jest przeciwnikiem liberalnej aborcji? W tym momencie zapadła cisza, ponieważ na tym polega właśnie ta taka pseudootwartość liberalnego świata. Ona polega na tym, że te różnice dotyczą kwestii kompletnie nieistotnych. Kolory skóry, nie wiem, rasy, języka. Tu się wszyscy mogą różnić. Natomiast tam, gdzie mamy z istotnym konfliktem wartości, jak stosunek do życia, jak stosunek do tak zwanych ślubów homoseksualnych, stosunek do eutanazji, tam wszędzie okazuje się, że wszyscy dokładnie wyznają te same poglądy, w dużej mierze nie tylko dlatego, że oni je tak naprawdę wyznają, ale dlatego, że próbują się dostosować do tego, że się, czego się od nich oczekuje i to jest właśnie ten przypadek autocenzury.
Teraz taką dużą siłą jest internet i ten internet też ma swoje narzędzia blokowania i cenzurowania. Program, który pan współprowadzi razem z redaktorem Markiem Miśko, Wierzę, też został zablokowany przez YouTube'a. I czy to nie jest tak potem, że troszeczkę jak się dostanie po tych łapkach od takich właśnie YouTube'ów, Facebook'ów, innych portali społecznościowych, to potem jednak człowiek ma to zawsze cały czas z tyłu głowy, bo potem oglądając dwa czy jeden odcinki Wierzę, panowie nawiązywali do tego zablokowanego odcinka i żartowali, że oj, musimy tutaj uważać, bo nas znowu zablokują.
To znaczy tak, no, to jest coś, co nazywa się tak zwanym efektem mrożącym. Człowiek to jest inteligentne zwierzę, muszę powiedzieć, i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, co przynosi mu korzyści, albo z tego, co może przynieść mu szkody. W związku z tym, jeśli pewna forma wypowiedzi czy opinii pociąga ze sobą uderzenie w jego interes, zarówno prywatny, jak i w interes firmy, w której pracuje, no to 5 razy zwykle zastanowi się, czy drugi raz, albo czy trzeci raz użyć podobnych zwrotów, albo podobnego języka. No więc z czym mamy do czynienia? Na tym polega cenzura, czyli nawet jeśli później taki program zostaje przywrócony, albo jeśli później nie ma takich bezpośrednich negatywnych następstw dla osoby, która w takim programie występuje, to wciąż dla opinii publicznej płynie sygnał, uważajcie. Ta cenzura ma dwojaki charakter. A, jest skierowana do tej opinii publicznej, którą się uczy w ten sposób, nie uprawiać tą pedagogikę, żeby wszyscy zdawali sobie sprawę, że pewnych rzeczy nie powinno się mówić, a drugi element do samej osoby, czy do samego publicysty, uważaj co mówisz, bo jak pójdziesz za daleko, to znowu może ciebie spotkać jakaś przykrość.
Jak mówił redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy, jak państwo mogli usłyszeć, nie jest to łatwe bycie redaktorem naczelnym i cenzura ma wiele, wiele wymiarów. Takim publicystom, dziennikarzem, pisarzem też słynącym z tego, że mówi to, co myśli zawsze, jest redaktor Rafał Ziemkiewicz. Zapytałam go też o takie okoliczności prawne w Polsce dotyczące cenzury czy pewnej wolności dziennikarzy. Posłuchajmy, co redaktor Rafał Ziemkiewicz na temat cenzury.
Ja jestem z tego pokolenia, które się jeszcze zetknęło z cenzurą urzędową, w związku z czym ona była zresztą uciszeniem w dzisiejszych czasach w pewnym sensie, bo było wiadomo, gdzie ona jest. Można było tam iść, kłócić z tymi cenzorami. To nie dawało dużej szansy, ale było teoretycznie możliwe. No a dzisiaj, jak wiadomo, cenzura jest rozproszona i udaje, że jej w ogóle nie ma, że to niby jakieś algorytmy usuwają rozmaite rzeczy. Można pisać na berdyczów przysłowiowy. Więc ja się nauczyłem z tamtych czasów, kiedy zaczynałem pisać, że prawdziwa cenzura to jest ta, którą się samemu w głowie nosi. I celem cenzury urzędowej jest jedynie wytworzyć w człowieku takie przekonanie, a co tam skreślę sobie od razu sam, już jakoś to napiszę inaczej, bo się będą mnie czepiać. No więc ja staram się jednak nie poddawać takiemu, chociaż koledzy z tamtych czasów twierdzą, że to było w pewnym sensie twórcze, zwłaszcza dla kabareciarzy, bo oni wymyślali rozmaite piętrowe aluzje, zamiast tak na wprost pisać, bo wtedy by cenzura zdjęła, a aluzji już czasem cenzura mogła nawet tyle, że nie złapać, ale udawać, że nie złapała. Ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby się samemu nie cenzurować, w związku z czym, no co i raz oczywiście, czy to w formie cenzury prewencyjnej gdzieś tam w internecie, czy w formie represji prawnych, które ktoś próbuje na mnie stosować, z takimi próbami się stykam. Mam wrażenie, że jednak zdecydowanie przeważnie wychodzę zwycięsko z tego.
Był taki moment w naszej historii najnowszej, że mieliśmy okazję urząd cenzury zupełnie zlikwidować. W Michnikowszczyźnie pisze pan o tym momencie również, ale okazało się paradoksalnie, że to te siły niepodległościowe, niby solidarnościowe, jednak tej cenzury do końca pogromić nie chciały.
Jest to bardzo wstydliwa karta w szydłomie Solidarności. Rzeczywiście właściwie pod naciskiem oddolnym dopiero w połowie roku 90. rząd mazowieckiego cenzurę skasował. Mimo, że ta cenzura już była taka mocno bezzębna, ale to jednak bardzo zaszkodziło polskiej kulturze. Choćby dlatego, że na przykład podziemne wydawnictwa ze sławną Nową na czele miały taką ambicję, że nie chciały wychodzić z podziemia, póki cenzura istnieje, że po prostu nie będą dawać książek do cenzury. W związku z czym były jakiś rok do tyłu w tym czasie. Dokonał się taki szwindel podobny jak na rynku radiowym, prawda, gdzie po prostu pewna grupa ludzi uprzywilejowanych czasowo pierwsza ten rynek zajęła i potem już ciężko było wejść tym, którzy się spóźnili z powodu cenzury. Nawet taką ciekawostką znanym chyba tylko historykom jest, że kiedy Lech Wałęsa, zdaje się, tam zażyczył, czy wyraził takie życzenie, że wobec premiera Tadeusza Mazowieckiego, żeby znalazł jakieś miejsce dla Jarosława Kaczyńskiego, to żeby okazać Kaczyńskiemu taki despekt, Tadeusz Mazowiecki zaproponował mu właśnie funkcję szefa Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, którego oczywiście ówczesny senator Kaczyński nie przyjął. No a bardzo była brzydka argumentacja, którą stosowano, to znaczy kiedy już Sejm zaczął się domagać, żeby usunąć cenzurę, po prostu zlikwidować, no to minister Ciemniewski z rządu, wtedy pamiętam, mówił, że trzeba zabezpieczyć to nowe państwo przed przestępstwami prasy. Czyli widać było, że nowa władza przyszła z bardzo podobnym nastawieniem jak stara, to znaczy, że wolne słowo to jest jakieś zagrożenie, być może nawet zagrożenie przestępstwem. No to wszystko się niestety wpisuje w taką prawidłowość, którą dawno temu określono, że nie ma większych reakcjonistów niż rewolucjoniści, którzy się wreszcie dorwali do władzy. No, sposób kształtowania ładu medialnego po 1989 roku w Polsce to jest jeden wielki kryminał i on był kształtowany tak, żeby przypadkiem ludzi nie dopuścić do głosu, no bo w przekonaniu ówczesnych elit wolność wolnością i demokracja oczywiście to są ideały do osiągnięcia, ale na razie kiedyś tam, ale na razie jak się Polakom pozwoli tak gadać co chcą, na pewno będą do tego jakieś antysemickie, faszystowskie pogromy z tego wynikną i krótko mówiąc Polakom trzeba dawać wolność po kawałeczku, powoli i patrzeć, czy oni na nią zasługują, to wtedy im się da następny kawałeczek. Wiele nieszczęść, które się zdarzyły w ostatnich 30 latach, wynika właśnie z tej filozofii, którą Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, bo tak się nazywała siła polityczna, która wtedy przejęła władzę, zastosował.
W naszym prawodawstwie nadal istnieją takie paragrafy, które na pewną cenzurę dziennikarzy pozwalają.
No, jak wszystko w naszym prawodawstwie, to jest dużo sprzeczności, jak w każdej innej sprawie. Z jednej strony jest zapis konstytucyjny, który powiada, że cenzura prewencyjna jest zakazana w Polsce. Z drugiej strony mamy totalną samowolę koncernów informatycznych zachodnich, które no właściwie nie ukrywają, że mają polskie prawo gdzieś i kierują się swoimi własnymi jakimiś zasadami, które nikt nie ma wglądu i nie ma żadnej drogi odwoławczej, więc jest to jak najbardziej cenzura i to taka dość paskudna, bo kolonialna, przychodząca z zewnątrz. No a poza tym jest ten nieosławiony artykuł 212, bardzo haniebny, pochodzący z prawa stanu wojennego, który skonstruowany jest tak, że karze za publikację pozbawiającą osoby publicznej zaufania niezbędnej do pełnienia funkcji publicznej. Czyli jak łatwo zauważyć, nie ma w tym paragrafie, nie ma w tym artykule w ogóle kwestii, czy się ta informacja jest prawdziwa, czy nie. Każdy, kto poczuje się dotknięty, że podważone jego zaufanie, na przykład złodziej, który jest jakimś oficjelem, przeczytał sobie, że jest złodziejem, może doprowadzić do skazania tego, kto napisał, że jest złodziejem, mimo że naprawdę jest złodziejem. To sąd teoretycznie może skorzystać z sąsiedniego artykułu, który powiada, że jeśli ta informacja jest prawdziwa, to można odstąpić od ukarania, ale tylko można. Więc jest to zwłaszcza bardzo wykorzystywane na szczeblu lokalnym przez rozmaite lokalne mafie, sitwy i drańskie układy do trzymania w ryzach miejscowych działaczy społecznych czy dziennikarzy, którzy chcieliby różne świństwa lokalnej władzy ujawniać. No i niestety każda kolejna ekipa, która dochodzi do władzy, idąc do władzy, obiecuje, że to zniesie, że to jest skandal, że tak nie można. Po czym jak dochodzi do resy, to stwierdza, że to jest taka poręczna pałka, żeby pilnować swoich tych, że proszę bardzo, no niestety obecna władza też już zaczęła wytaczać procesy z artykułu 212 i stanowcza zapowiedź sprzed wyborów 2015 roku i również wcześniej składana, że ten artykuł zlikwiduje, zmieniła się w najnowszym programie w jakąś dziwną tezę, że jeżeli się wprowadzi jakiś samorząd zawodowy wśród dziennikarzy, to będzie można wtedy odstąpić od artykułu 212. No jest to dość skandaliczne, delikatnie mówiąc.
Przykład pana redaktora pokazuje, że cenzura to nie tylko jakaś przykra okoliczność, ale też ma ona bardzo często wymiar finansowy.
Znaczy tak, jest prawo cywilne, kodeks cywilny, parę artykuły mówiące o naruszeniu dóbr osobistych i ja uważam, że one są w Polsce dobre. To nie odbiega od standardów zachodnich, natomiast dziwne rzeczy dzieją się przy stosowaniu ich przez sądy. No to jest część ogólnego problemu, jakim jest uczciwość polskich sądów i uczciwość sędziów, no, którzy nie ukrywają swoich zaangażowań politycznych. Czasami chodzą w jakichś partyjnych koszulkach, biorą udział w oczywiście partyjnych wiecach. Konstytucja mówi wyraźnie, że sędzia nie może być członkiem ani partii politycznej, ani związku zawodowego, ani prowadzić działalności podważającej jego bezstronność. Tymczasem działają stowarzyszenia sędziowskie, które są w jednym i partią polityczną, i związkiem zawodowym, i działają sędziowie, którzy absolutnie angażują, pokazują swoje zaangażowanie polityczne, maskując to dość prymitywnie, mówiąc, że oni tutaj nie angażują się po stronie żadnej partii, tylko po stronie demokracji. A już sobie wymyślcie sami, że demokracja to są ci nasi, a ci nie nasi to jest niedemokracja. W tym momencie dziennikarz to zawsze jest postrzegany jako swój lub nie swój. No szczerze mówiąc nie może liczyć na uczciwy wyrok u takiego sędziego, który jest, a w każdym razie każdy wyrok będzie wątpliwy i to jest w tej chwili wielki problem. Drugi wielki problem to jest to, że ponieważ kodeks cywilny nakłada pewne ograniczenia rozsądne, pod tym względem jest dużo mądrzejszy od amerykańskiego na przykład. U nas nie można wyprocesować miliardowego odszkodowania za to, że się polało kawą, ponieważ jest jasno sformułowana zasada, że odszkodowanie musi być w logicznym związku z ewentualną szkodą. Więc jeśli ktoś chce dużych odszkodowań pieniężnych, jeśli twierdzi, że został zniesławiony, no to musi udowodnić przed sądem, że wskutek tego zniesławienia poniósł szkody i te szkody wyniosły tyle, a tyle, żeby sąd mógł ocenić, ile się należy odszkodowania. Sądy nabrały jeszcze takiego bardzo paskudnego zwyczaju przekroczenia kodeksu cywilnego, ponieważ w polskim prawie ewentualne odszkodowanie musi być w logicznym związku z ewentualną szkodą. To nie jest Ameryka, gdzie za polanie się herbatą można się dostać 5 milionów dolarów. Natomiast nie ma nic w kodeksie na temat kosztów przeprosin. Tutaj sądy, kiedy chcą dopiec komuś, no to po prostu skazują na przeprosiny w jakichś bardzo drogich mediach za ogromne pieniądze. No, absurdalnym precedensem tego była sytuacja jakiegoś rapera, który znieważył Dodę zdaniem sądu i skazany został na jakieś koszty na przeprosiny, których łączne koszty wynosiły chyba 23 miliony złotych. Być może sędzia po prostu nie wiedział, o czym mówi, bo czasami sędziowie się nie orientują. No mi się zdarzało dostawać wyroki skazujące mnie na wykupienie ogłoszeń za 100 czy kilkaset tysięcy złotych. Więc to i z tego co wiem, no to jest dość częsty zwyczaj, który trochę podważa wiarę w bezstronność sądów.
To redaktor Rafał Ziemkiewicz, który zresztą ciąży na nim ostatnio kara takich kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale żeby państwa nie zostawić w takim pesymistycznym nastroju, to posłuchajcie państwo, co profesor Grzegorz Kucharczyk jako ma receptę na to, żeby przed cenzurą się jednak móc obronić.
To pokazuje wagę dobrze zorganizowanej opinii publicznej. Tu nie tylko chodzi o katolicką opinię publiczną, ponieważ generalnie tutaj chodzi o ludzi dobrej woli, tak używając tego języka, ludzi, którzy widzą, że pod hasłem tolerancji i walki z mową nienawiści de facto ogranicza się przestrzeń wolności słowa. I bardzo dobrze, że ten protest, dobrze zorganizowany z wykorzystaniem internetu, pokazał swoją skuteczność, bo tu to jest klucz. Jeżeli opinia publiczna będzie zorganizowana, będzie czujna w znaczeniu świadomości różnych zagrożeń, które płyną obecnie, jednak coraz bardziej wartkim nurtem, no to tym lepiej. To jest jedyna rzeczywiście korzyść, która płynie z tej całej żenującej dla władz UMK sprawy, bo to jest zaprzeczenie jakiejkolwiek poważnej debaty akademickiej, jeżeli się takiemu utytułowanemu naukowcowi, takim jest profesor Aleksander Nalaskowski, zabrania się działalności publicystycznej, jednocześnie tolerując wybryki o wiele gorsze innych profesorów na innych uczelniach, ale przecież przypomnijmy sobie, że jakoś Konferencja Aktorów Polskich nie protestowała w momencie, kiedy na przykład ówczesny premier rządu RP Donald Tusk wysyłał dyscyplinarną kontrolę na Uniwersytet Jagielloński z powodu pewnej pracy magisterskiej, która w niepochlebnym świetle stawiała Lecha Wałęsę, który akurat dla tego środowiska, z którym związany był pan premier Tusk, jest nagle bohaterem. Wtedy jakoś Konferencja Rektorów Polskich nie zabrała głosu, nie upomniała się o autonomii uczelni. Przecież mowa była o Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni, który został potraktowany jak jakiś chłopiec, któremu trzeba wytłumaczyć, że źle postąpił. I ruki paszwami, nikt nic nie mówił. Więc wydaje mi się, że to jest dobrze, że podniósł się ten głos bardzo mocno zorganizowany, kilkudziesięciu tysięcy ludzi, w tym wielu z stopniami, tytułami naukowymi.
Profesor Grzegorz Kucharczyk mówił o tym, że wielki nacisk opinii społecznej, publicznej miał wpływ na to, że profesor Aleksander Nalaskowski zawieszony został, odwieszony potem przez rektora Tretyna. Ja już się z Państwem żegnam. Żegna się również Paweł Kretkowski. Do usłyszenia za tydzień w Arsenale Kultury. Dobranoc. Krystyna Różańska-Gorgolewska.